czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o dziejach potomków Sema, Chama i Jafeta. Ci trzej synowie Noego to protoplaści całej ludzkości potopowej. W dalszej relacji Księgi Rodzaju natchniony autor biblijny skupia naszą uwagę na dziejach potomków Sema, czyli na tej linii genealogicznej, w której kiedyś przyjdzie na świat Mesjasz. Od 10 wiersza 11 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy o kolejnych pokoleniach linii rodowej Sema i zwraca uwagę to, że długość życia kolejnych pokoleń systematycznie się skraca. Pamiętamy, że przed potopem ludzie żyli ponad 900 lat. Po potopie zmieniły się warunki klimatyczne panujące na Ziemi i długość życia człowieka zaczęła się systematycznie skracać. Przeczytajmy kilka wierszy 11 rozdziału Księgi Genezis, począwszy od wiersza 10. Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał 100 lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w 2 lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył 500 lat i miał synów i córki. Arpachszad, przeżywszy 35 lat, miał syna Szelacha, a po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył 403 lata i miał synów i córki. Szelach, przeżywszy 35 lat, miał syna Ebera. I tak dalej. Czytamy o kolejnych pokoleniach rodu Sema, aż w wierszu 24 czytamy o człowieku o imieniu Nachor. Gdy Nachor miał 29 lat, urodził mu się Terach, a po urodzeniu się Teracha Nachor żył 119 lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili mu się synowie Abram, Nachor i Haran. I tak dochodzimy do Abrama, który zostanie powołany przez Boga i nazwany Abrahamem. Linia genealogiczna Abrahama pobiegnie dalej przez cały Stary i Nowy Testament, aż do narodzenia się Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela. Dzieje tych ludzi, dzieje kolejnych pokoleń, będą historią ludzkiego grzechu i Bożej łaski, ludzkiego błędu, ludzkiej słabości, ale też i wiary, ufności względem Boga. Ale przede wszystkim będzie to historia Bożej miłości i wierności, historia, której kulminacja nastąpi na krzyżu Golgoty. Spójrzmy, w którym miejscu tej biblijnej historii znajdujemy się obecnie. Za nami upadek Adama, morderstwo Kaina, potop, ocalenie Noego, budowa wieży Babel. Adam okazał nieposłuszeństwo Bogu. Kain znienawidził i zabił swego brata. Ludzkość przed potopem pogrążyła się w niemoralności, bezbożności. Wkrótce po potopie ludzie znów stali się zuchwali, pyszni, zaczęli budować wieżę Babel. Wszędzie i zawsze grzech, pycha, samowola, bunt przeciwko Bogu, nieposłuszeństwo względem Jego woli. Co uczyni Bóg? Czy wyniszczy ludzkość już ostatecznie? Nie. Bóg objawi się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Bóg pośle Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Drogi przyjacielu, jedyna dla nas szansa, jedyny ratunek, by nie ulec mocy grzechu, by dostąpić zbawienia, to miłość i łaska Boga dana nam w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy nieodrodnymi potomkami Adama, Kaina. Wszyscy budujemy wieżę Babel, wieżę naszej samowoli, pychy, wierzę nieposłuszeństwa, egoizmu, zarozumialstwa. Bez Zbawiciela jesteśmy zgubieni. Wsłuchujmy się więc w słowa żywego Boga i otwórzmy dla Chrystusa swój umysł i serce. Końcowa część 11 rozdziału Księgi Rodzaju opowiada historię Teracha, ojca Abrama i historię jego rodziny. Czytamy: oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swoją synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur Chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. Terach doczekał 205 lat życia i zmarł w Haranie. Terach wyruszył z Ur Chaldejskiego, aby udać się do kraju Kanaan, ale zatrzymał się w Haranie, osiedlił się tam i w wieku 205 lat zmarł. Nazwa Haran oznacza zwłokę, zaniechanie, odłożenie czegoś na później. Nie wiemy, dlaczego Terach osiedlił się w Haranie, skoro zamierzał udać się do Kanaanu. W każdym razie pozostał on w Haranie aż do śmierci. Do Kanaanu wyruszy dopiero Abram, który potem otrzyma od Boga imię Abraham. I właśnie Abrahamowi będziemy towarzyszyć w jego wędrówce do Kanaanu w ciągu naszych kilku następnych audycji. Rozpoczniemy lekturę drugiej części Księgi Rodzaju. Mówiliśmy na wstępie, że całą księgę można podzielić na dwie główne części. Pierwsza, obejmująca początkowych 11 rozdziałów, ukazała nam przedział czasu od stworzenia świata do Abrahama. Druga, składająca się z pozostałych rozdziałów, a więc od rozdziału 12 do 50, mówi o dziejach Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. Pierwsza część, prehistoryczna, ukazuje obraz stworzenia świata, pojawienie się człowieka, opisuje kolejne etapy dziejów ludzkości, stworzenie, życie w raju, upadek, potop, pomieszanie języków. Druga część, historyczna, opisuje dzieje patriarchów izraelskich, Abrahama, ojca wiary, Izaaka, syna obietnicy, Jakuba, wybranego przez Boga, by dał początek 12 pokoleniom Izraela, oraz Józefa, jednego z 12 synów Jakuba, tego, dzięki któremu ocalał cały ród Jakuba Izraela. Chociaż pierwsza część Księgi Rodzaju, ta, której treść już studiowaliśmy, zawiera tylko 11 rozdziałów, obejmuje bardzo długi okres czasu, tysiące lat, bo opisuje stworzenie świata i cały długi okres prehistoryczny. Natomiast druga część, znacznie dłuższa, zawierająca 39 rozdziałów, obejmuje okres tylko 350 lat. Jest to jednak bardzo istotny, bardzo ważny przedział czasu w dziejach ludzkości, a szczególnie w dziejach narodu wybranego. W historii życia patriarchów izraelskich dostrzec możemy w pełni działanie żywego Boga, Jego przewodnictwo, Jego troskę, mądrość i miłość. 12 rozdział Księgi Rodzaju otwiera drugą historyczną część Księgi Genezis. Zapisana jest tu historia życia czterech patriarchów Izraela: Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. Jako pierwsza ukazuje się nam postać Abrahama. Abraham to wielka postać, to jedna z największych postaci spośród wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Niezależnie od tego, jaką miarą mierzylibyśmy postać Abrahama, zawsze dojdziemy do wniosku, że był on wielkim człowiekiem. W jaki sposób dzisiaj mierzy się wielkość człowieka? Jednym z ważnych kryteriów jest z pewnością jego popularność, sława. Najwybitniejsi politycy, sportowcy, aktorzy należą dzisiaj do ludzi najsławniejszych i najzamożniejszych. Jeśli według tych kryteriów zmierzymy wielkość Abrahama, musimy stwierdzić, że jest on naprawdę postacią wyjątkową. Niezależnie od upływu czasu, od zmian zachodzących na całym świecie, Abraham jest stale postacią powszechnie znaną i podziwianą. Trzy wielkie światowe religie, judaizm, chrześcijaństwo i islam, biorą swoje początki od Abrahama. Zarówno dla Żydów, dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów Abraham jest patriarchą, ojcem wiary. Miliony, jeśli nie miliardy ludzi na wszystkich kontynentach znają postać Abrahama. Nawet dzisiaj, w dobie wszechwładnych mediów, prasy, radia, telewizji, postać Abrahama jest bardziej znana i podziwiana niż postaci współczesnych polityków czy wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. Innym kryterium, według którego ocenia się ludzi uznawanych za wielkich, jest ich niezwykły charakter, wyróżniająca ich osobowość. I tu, jak przekonamy się, śledząc historię Abrahama, należał on do najbardziej wybitnych postaci w dziejach ludzkości. Miał wspaniałą osobowość, był człowiekiem mądrym, szlachetnym i szczodrym. Pomyślmy na przykład o jednym tylko epizodzie z jego życia. Gdy dotarł wraz ze swoim bratankiem Lotem do ziemi Kanaan, która była celem jego wędrówki, powiedział Lotowi, by wybrał dla siebie tę część ziemi, którą chce mieć na własność. Natomiast Abram miał osiąść na pozostałym obszarze. Zastanówmy się, czy dzisiaj takie postępowanie w dziedzinie interesów dóbr materialnych spotyka się często? Raczej w ogóle. Po trzecie, uważa się, że wielki człowiek musi żyć w wielkim okresie historii, że musi, jak mawiał Napoleon, być człowiekiem, któremu sama historia niejako dyktuje wyjątkową rolę. Bez wątpienia w przypadku Abrahama i to kryterium jest spełnione. Możemy właściwie powiedzieć, że historia rozpoczęła swój bieg w określonym kierunku z chwilą, gdy na scenie życia pojawił się Abraham, a potem jego synowie Ismael i Izaak. Tak, bez wątpienia możemy powiedzieć, że Abraham to wyjątkowa postać w dziejach ludzkości. Wydaje się, że co do trzech kryteriów, o których mówiliśmy, którymi mierzy się wielkość człowieka, wszyscy przyznają, że Abraham jest wielką postacią historyczną. Sława, wyjątkowa osobowość i historyczne przeznaczenie – te elementy z pewnością odpowiadają opisowi postaci Abrahama. Jednak jest coś o wiele ważniejszego, coś, co wyróżnia Abrahama w szczególny sposób. Był on przede wszystkim człowiekiem wielkiej wiary. Biblia ukazuje go jako człowieka, który wierzył, który ufał Bogu. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, stwierdził krótko: uwierzył Abraham Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Kiedy będziemy studiować kolejne rozdziały Księgi Rodzaju, gdy będziemy śledzić kolejne wydarzenia z życia Abrahama, przekonamy się, że w jego życiu o wszystkim decydowała wiara. Nie znaczy to, że Abraham był człowiekiem doskonałym. Bóg kilkakrotnie poddawał go trudnym próbom, przez które nie zawsze Abraham przechodził zwycięsko. Czasem popełniał błędy wynikające ze zwykłej ludzkiej słabości. Ale dzięki temu, że ufał Bogu, że wierzył w jego przewodnictwo i miłosierdzie, zawsze podnosił się z upadku i szedł dalej z Bogiem. Bóg objawiał się Abrahamowi, poddawał go próbom, a Abraham, mimo iż nieraz zawodził, jednak szedł za głosem Boga i pragnął pełnić jego wolę. I to stanowiło o wielkości Abrahama. I to jest dla nas przykładem godnym do naśladowania. W tym sensie Abraham może być nazywany przez nas wszystkich ojcem wiary. Przeczytajmy początkowe słowa 12 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie zapisane jest to, w jaki sposób Bóg powołał Abrahama. Pamiętajmy, że imię Abraham zostało nadane mu później. Pierwotnie na imię miał Abram. Od 1 do 3 wiersza 12 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyć, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Te niezwykłe słowa zawierają potrójną obietnicę daną Abramowi przez Boga. Ta potrójna obietnica zaważyła nie tylko na życiu Abrama, ale także na życiu ludów całej ziemi. Wypełnienie tej wielkiej, trójczłonowej obietnicy to właściwie cała historia Biblii, opowieść Starego i Nowego Testamentu. Pierwsza część Bożej obietnicy dotyczyła ziemi. Bóg powiedział Abramowi: ukażę ci ziemię, kraj, w którym zamieszkasz, który otrzymasz w posiadanie. Druga część Bożej obietnicy dotyczy narodu, ludu. Bóg powiedział: uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię. Trzecia część obietnicy mówi o niezwykłym błogosławieństwie. Bóg zapowiedział: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Wspaniała, potrójna obietnica. Rodzi się pytanie, czy ta Boża obietnica już się wypełniła? Możemy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco, ale nie do końca. Na pewno wypełniła się obietnica dotycząca narodu. Bóg wyprowadził z Abrama wielki naród. Naród, który odegrał i odgrywa kluczową rolę w dziejach ludzkości. Wypełniła się też ta część obietnicy, która mówiła o błogosławieństwie. Abraham stał się błogosławieństwem dla ludów całej ziemi. Narody otrzymują błogosławieństwo poprzez Abrahama, jako ojca wiary, jako tego, który zaufał Bogu. Niejako przez Abrahama dotarło do nas Słowo Boże. Przez Abrahama otrzymaliśmy przykład wiary i zaufania. Z jego też linii genealogicznej przyszedł na świat Jezus Chrystus, Zbawiciel, ucieleśnione Słowo Boże. Jest jednak jedna część owej potrójnej obietnicy, która nie została jeszcze spełniona. Bóg powiedział Abrahamowi: ukażę ci ziemię, którą otrzymasz w posiadanie. Ta część Bożej obietnicy jeszcze się nie wypełniła. Owszem, istnieje państwo Izrael, ale obejmuje ono swoim zasięgiem jedynie skrawek ziemi obiecanej. Nigdy w historii, na przestrzeni wieków, nawet za panowania Dawida i Salomona, potomkowie Abrahama nie weszli w posiadanie całej ziemi obiecanej. Czy znaczy to, że Bóg nie do końca jest wierny swoim słowom? Że wypełnił swoją obietnicę tylko w 2/3? Nie. Bóg zapowiedział, że jeśli jego lud będzie nieposłuszny, jeśli oddali się od niego, wtedy nie wejdzie w posiadanie Kanaanu. I z powodu swego nieposłuszeństwa lud izraelski jest rozproszony niemal po całej kuli ziemskiej. Ale Bóg spełni swoją obietnicę. Wypełni ją do końca. Nadejdzie dzień, gdy lud Boży zamieszka w swoim kraju, weźmie w posiadanie ziemię obiecaną. Naród izraelski przeżyje wielkie duchowe przebudzenie, zwróci się na nowo ku Bogu i wtedy zamieszka w obiecanej mu ojczyźnie. Zapowiadają to prorocy Starego Testamentu, a także autorzy Nowego Testamentu. Pisze o tym apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. Pisze o tym apostoł Jan w Księdze Apokalipsy. Bóg wypełni obietnicę daną Abrahamowi i dla nas wypełnienie tej obietnicy będzie błogosławieństwem, bo oznaczać będzie nastanie panowania Mesjasza Izraela, Jezusa Chrystusa. Jeśli ufamy Bogu, jeśli wierzymy Jego Słowu i my zamieszkamy w Jego wiecznym Królestwie.